Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Papież wyraził solidarność z chorymi na trąd, z dziećmi cierpiącymi skutki wojny oraz z okrytymi żałobą rodzinami polskich lotników. Rozpoczniemy od aktualności watykańskich. Dlaczego trąd nie zanika? W Światowym Dniu Walki z Trądem rozmawiać o tym będziemy z pracującą w Indiach dr Heleną Pys. Natomiast audycja Święty Tygodnia opowie o Tomaszu z Akwinu. W niedzielnym magazynie 27 stycznia wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Królestwo Boże jest blisko. W tych słowach zawiera się Ewangelia Chrystusa. Benedykt XVI zwrócił na to uwagę podczas modlitwy Anioł Pański. Niegdyś Ewangelią nazywano obwieszczenia rzymskich imperatorów. Każdy edykt władcy głoszono jako zwiastun dobra. Określenie tym mianem przepowiadania Jezusa dobitnie wskazywało, że to Bóg, a nie cesarz jest Panem, a prawdziwą Ewangelią jest Ewangelia Chrystusa, zauważył papież. Jej nowość polega na tym, że Bóg w Chrystusie stał się bliski, że już króluje pośród nas. Wskazują na to dokonywane przez Jezusa cuda i uzdrowienia, mówił Benedykt XVI.
Tam, gdzie przybywa Jezus, tam Stwórczy Duch udziela życia, a ludzie są uzdrawiani ze swych cielesnych i duchowych chorób. Panowanie Boga objawia się zatem w całkowitym uzdrowieniu człowieka. Przez te znaki Jezus pragnie ukazać oblicze prawdziwego Boga, Boga bliskiego, pełnego miłosierdzia wobec każdego człowieka, Boga, który w darze ofiaruje nam pełnię życia, swego własnego życia. Dlatego Królestwo Boże jest życiem, które znajduje swe potwierdzenie w przezwyciężeniu śmierci. Jest blaskiem prawdy, który rozprasza ciemności niewiedzy i kłamstwa.
W południowej modlitwie z papieżem uczestniczyło 2000 dzieci z akcji katolickiej diecezji rzymskiej, przybyłych w tak zwanej karawanie pokoju. Dwoje z nich było dziś u boku Benedykta XVI. Z papieskiego okna dziewczynka odczytała przesłanie tej inicjatywy, której tegorocznym celem jest budowa dwóch szkół w Malawi i Sierra Leone. Dziękując dzieciom za solidarność z rówieśnikami doświadczanymi biedą i skutkami wojny, Benedykt XVI zachęcił je do dalszych wysiłków. Wszyscy chcemy pomagać biednym dzieciom świata. Stale zmierzamy ku pokojowi, stale też Bóg nam w tym pomaga i nam towarzyszy, powiedział papież. Wraz z dziećmi tradycyjnie na zakończenie miesiąca pokoju wypuścił z okna swojej biblioteki dwa białe gołębie. Polaków okrytych żałobą zapewnił o swej bliskości.
Dziś w sposób szczególny jednoczę się modlitwy z opłakującymi śmierć lotników, którzy zginęli w katastrofie samolotowej. Niech Pan przyjmie ich do swojej chwały. Wam tu obecnym wszystkim Polakom serca błogosławień.
Co roku odnotowuje się ponad 250 tysięcy przypadków nowych zachorowań na trąd. W sumie na tę chorobę cierpi około 15 milionów ludzi. Zaledwie 1/5 z nich jest leczonych. Dziś przypada Światowy Dzień Walki z Trądem. Został on ustanowiony z inicjatywy francuskiego podróżnika i poety Raula Follero. Dziś stowarzyszenie jego imienia niesie pomoc trędowatym na całym świecie. Nawiązał do tego Benedykt XVI podczas spotkania na nią pański. Papież podziękował wolontariuszom, którzy wspomagają trędowatych i zapewnił o swej modlitwie za dotkniętych tą chorobą. Zaapelował też do polityków i lekarzy o nasilenie wysiłków w walce z trądem. Większość trędowatych żyje w krajach trzeciego świata, a opiekują się nimi głównie chrześcijańscy misjonarze. Ośrodek rehabilitacji trędowatych Jivodaya w Indiach założył w 1969 roku ksiądz Adam Wiśniewski. Od 19 lat tę placówkę prowadzi dr Helena Pys. Rozmawia z nią Katarzyna Surowiec.
Rząd ogłasza kolejne programy zwalczania trądu, ogłasza terminy zwalczania trądu w kraju, a tak na co dzień w mojej wiosce, w moim ośrodku to widać oczywiście troszkę lepszą sytuację niż 18 lat temu, kiedy tam zamieszkałam, ale jest to nadal problem. Ciągle mamy chorych, którzy zapadli wczoraj, przedwczoraj, miesiąc temu, rok temu na chorobę, ciągle choroba okalecza. Leczenie nie jest prowadzone systematycznie, a na pewno wyszukiwanie chorych na trąd nie jest prowadzone systematycznie. To jest klęska właściwie.
Dlaczego tak jest, że wciąż na trąd chorują ludzie?
No, dwie przyczyny są. Pierwsza to jest choroba zakaźna, więc można się zarazić tak zupełnie zwyczajnie jeden od drugiego drogą kropelkową, a drugie to nie ma szczepionki.
Bazując na tym, co wiemy dzisiaj z medycznego punktu widzenia, czy statystyki dotyczące trądu powinny właśnie tak wyglądać?
No oczywiście, że nie. Problem jest bardziej społeczny niż medyczny w tej chwili, bo mamy już skuteczne leczenie i gdyby trąd wykrywać w porę, na samym początku, kiedy choroba powstaje i leczyć wystarczająco długo, systematycznie, mógłby zniknąć z powierzchni ziemi. Pieniędzy nie brakuje i WHO wspiera akcję zwalczania chorób typu zakaźnego, ale w Indii jest to spotęgowane ciągle kastowymi podziałami między ludźmi i tym, że człowiek chory na trąd znika ze społeczeństwa, jest wykluczony ze społeczeństwa, więc jest pozakastowy i nikt się nim nie zajmuje. Oni żyją w koloniach, osobno, poza miastem i w takich warunkach zwalczanie trądu jest bardzo trudne, bo sam pacjent bardzo rzadko zgłasza się do lekarza, szczególnie do lekarza tego państwowego, gdzie bardzo łatwo wszyscy mogą się dowiedzieć, że korzysta z takiej poradni.
Czy lekarze chętnie leczą takie osoby?
My mamy w Indii całe rzesze lekarzy miejscowych, hinduskich, ale oni nie zajmują się prawie wcale, to znaczy poza wyselekcjonowanymi ośrodkami, tymi, którzy już od lat nad tym pracują, mamy zjazdy leprologów, to widać, że tych lekarzy jest dużo, ale państwowe ośrodki nie mają tak dużo pacjentów, jak właśnie te wszystkie, które są poza rządowymi ośrodkami. Tam pacjent przychodzi z własnej woli i tam się nie boi przyjść. I ja myślę, że byłoby bardzo dobrze, gdyby tego było znacznie więcej.
Na czym polega Pani praca?
Najważniejsza moja działalność to jest ta medyczna. Częściowo też szkole personel, no tak by to można nazwać. Człowieka właśnie jednego, w tej chwili mam takiego wyszkolonego, który się uczy praktycznej medycyny ode mnie. Przyjmuję chorych z zewnątrz, tych, którzy chcą przyjść. Na ogół są to ludzie bardzo biedni, nie tylko chorzy na trąd. Nie stać ich na leczenie, leczenie dzieci, leczenie starych ludzi. Wtedy przychodzą do ośrodka. No i druga taka gałąź działalności naszej to jest działalność edukacyjna, dlatego że dzieci osób chorych na trąd, tych żyjących w zamkniętych społecznościach, w tych koloniach dla trędowatych, nie miałyby szansy na naukę w szkołach publicznych. Nie byłyby przyjęte. Inne dzieci nie siedziałyby z nimi. Tak jak lekarz hinduski nie dotyka trędowatego, tak samo dziecko z rodziny trędowatych nie mogłoby siedzieć w jednej ławce blisko innego dziecka. I dla nich mamy szkołę. To jest właściwie taka w tej chwili, mogłabym powiedzieć, chyba największa działalność, postawić ich na nogi, żeby wyszli z tego kręgu ludzi odrzuconych, żeby mieli szansę na nie tylko późniejszą pomoc tym rodzicom czy rodzeństwu choremu, ale również, żeby przełamywali te bariery lęku przed trądem.
Dlatego jest Dziwodaja, Świt Życia?
Tak, to był pomysł i to założyciel tak nazwał to miejsce. Świt Życia dla tych, którzy nie mieliby innej szansy.
Pani jest lekarzem, pracowała Pani w Polsce najpierw. Dlaczego zdecydowała się Pani wyjechać tak daleko i realizować tak odważną misję?
Była taka potrzeba, więc oceniłam te różnice. W Polsce byłam lekarzem rejonowym, pracowałam dla 3000 ludzi, z których niewielka część tak naprawdę potrzebowała mnie na co dzień. I usłyszałam, że jest miejsce, gdzie ten założyciel, kapłan, był również lekarzem, a był już wtedy ciężko chory, operowany z powodu nowotworu, że po jego śmierci kilkanaście tysięcy trędowatych nie będzie miało opieki medycznej. Więc ta decyzja była chyba bardzo łatwa. Szala potrzeb tamtych ludzi przeważyła, dudzgocąco. Wizę dostałam na 3 miesiące i potem mi tę wizę przedłużono do 6 miesięcy, ale wtedy to już wiedziałam, że chcę tam być, że moja praca i mój pobyt tam, moje mieszkanie z tymi trędowatymi jest właśnie ważne dla nich samych. Także wtedy już zdecydowałam się i troszkę zaczęłam walczyć o to, żeby dostać prawo pobytu, które mam do dzisiaj i no tak to wyglądało. Kiedy jechałam, to chyba sama chciałam dopiero się przekonać, czy istotnie tam będę przydatna.
Czy był taki moment, kiedy poczuła Pani, że jest rzeczywiście zaakceptowana przez tę społeczność?
Tutaj chyba niepotrzebny był czas. Wiedzieli, że przyjeżdżam po to, żeby pomóc, więc kiedy wyciąga się rękę do człowieka, to on ją chwyta po prostu i potrzebując nie zastanawia się, czy to będzie lepsze, gorsze. Jest szczęśliwy, że ktoś się tym interesuje, nim, samym jego losem, jego życiem i chce pomóc.
Czy czuje pani, że jest to powołanie?
Jestem tam potrzebna. Traktuję to właśnie tak, że jestem tam zawołana. Dopóki będę potrzebna, taka moja troszkę dewiza, to prawdopodobnie warunki ułożą się tak, że będę mogła być.
Z pracującą wśród trędowatych dr Heleną Pys rozmawiała Katarzyna Surowiec.
Święty tygodnia.
Tomasz z Akwinu.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W poniedziałek 28 stycznia obchodzimy w kościele wspomnienie świętego Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora kościoła. Urodził się około roku 1225 w Rocca Secca w pobliżu Monte Cassino. Mając 18 lat, wstąpił do nowo powstałego wówczas zakonu dominikanów. Rodzina, która sprzeciwiała się tej decyzji, w różny sposób starała się go od niej odwieść. Jego bracia porwali go nawet i przez 2 lata przetrzymywali w zamknięciu. Na próżno. Tomasz pozostał wierny swemu powołaniu. Aby uwolnić go od dalszych nacisków rodziny, przełożeni skierowali go na studia do kolonii Paryża. To właśnie tam, ze względu na jego masywną posturę, milczący sposób bycia i ogromną pracowitość, nadano mu przezwisko Milczący Wół. Święty Albert Wielki, który pierwszy poznał się na jego nieprawdopodobnych zdolnościach intelektualnych, przepowiedział wówczas: zobaczycie, ten wół kiedyś zaryczy i usłyszy o nim cały świat. Miał rację. Kariera naukowa Tomasza potoczyła się błyskawicznie. Mówiono o nim, że posiadł rozum wszystkich poprzedzających go uczonych. Na uniwersytetach w Paryżu, Neapolu i Rzymie zadziwiał wszystkich jasnością i głębią swoich wykładów. Nieustannie przy tym pisał. Jego spuścizna literacka jest ogromna. Dziesiątki tomów, w których zawarł syntezę katolickiej filozofii i teologii. Od jego imienia nazwano ją później tomizmem. Mimo upływu wieków jest on nadal filarem chrześcijańskiej nauki. Pozostawił nie tylko księgi, ale także hymny i pieśni, które do dnia dzisiejszego śpiewamy w naszych kościołach. O zbawcza hostio, przed tak wielkim sakramentem i inne. Ze względu na jego mądrość i czystość nadano mu z czasem nowy przydomek, doktor Angelicus, doktor anielski. Z pism świętego Tomasza z Akwinu. Życie wieczne polega na doskonałym uwielbieniu Boga i na doskonałym zaspokojeniu pragnień. Każdy zbawiony otrzyma tam więcej, niż się spodziewał i pragnął. Wszystko bowiem, co przynosi radość, tam znajdzie w obfitości. Jeżeli pożąda się szczęścia, tam znajdzie się szczęście najwyższe i doskonałe, ponieważ wywodzi się ono od Boga, który jest najwyższym dobrem. Życie wieczne polega również na radosnej wspólnocie świętych. Będzie to wspólnota dająca niezrównane szczęście, bo każdy będzie posiadał wszystkie dobra, które są udziałem innych świętych. Każdy bowiem będzie się radował szczęściem drugiego jak swoim własnym. W ten sposób radość każdego stanie się tak wielka, jak wielka będzie radość wszystkich. Grudnia 1273 roku, 3 miesiące przed śmiercią, święty Tomasz nagle przestał pisać, pozostawiając niedokończone dzieło swego życia, Sumę teologiczną. Tego dnia odsunął od siebie książki i pozbył się przyborów do pisania. co wydarzyło się 6 grudnia, zastanawiają się do dziś uczeni. Zmiana poglądów, wyczerpanie organizmu. Obserwacja ostatnich miesięcy życia nie potwierdza jednak tych przypuszczeń. Współbracia i postronni świadkowie nie wspominają o chorobie czy depresji uczonego, który ze zwykłą sobie bystrością umysłu wykonywał wszystkie zakonne obowiązki. Dlaczego zatem przestał pisać? Coraz więcej osób uważa, że zadecydowało o tym przeżycie mistyczne, którego doznał właśnie owego 6 grudnia 1273 roku, gdy jak co dzień rano sprawował mszę świętą. Wskazuje na to również odpowiedź, jakiej Tomasz udzielił swemu sekretarzowi i spowiednikowi Reginaldowi, gdy ten starał się go nakłonić do kontynuowania przerwanego dzieła. Nie mogę, Reginaldzie, odpowiedział. Palea est quod scripsi. Wszystko, co do tej pory napisałem, to słoma, to plewy, wobec tego, co ujrzałem i co mi zostało objawione. Milczenie świętego Tomasza byłoby więc jego świadomym wyborem. Doktor Anielski przestał pisać, gdy przekonał się o ułomności ludzkiego słowa wobec objawionego mu misterium. Na początku 1274 roku, posłuszny wezwaniu papieża Grzegorza X, święty Tomasz udał się w długą podróż z Neapolu do Lyonu na mający się tam rozpocząć sobór. Po minięciu Kazerty przydarzył mu się drobny wypadek. Uderzył głową o gałąź leżącego w poprzek drogi drzewa. Oszołomiony tym uderzeniem kontynuował jednak podróż. Dla odwrócenia uwagi od dokuczającego bólu, jego sekretarz zaczął mu wspominać o czekającej go niechybnie godności kardynalskiej. Bądź spokojny, Reginaldzie, odpowiedział, ja nie zmienię już swego stanu. W miejscowości Castello di Maenza zatrzymał się w domu swojej krewnej. Tu zachorował. Pomimo troskliwej opieki poprosił o przewiezienie do opactwa cystersów w pobliskim Fossanowa. Jeśli pan po mnie przyjdzie, lepiej by mnie zastał w domu zakonnym. Ostatnie dni życia spędza więc w opactwie niedaleko Rzymu. 4 lub 5 marca po wyspowiadaniu się u Reginalda przyjmuje wiatyk. Przyjmuję cię ceno zbawienia mojej duszy. Przyjmuję cię w wiatyku mego pielgrzymowania. Dla twej miłości studiowałem, czuwałem, pracowałem i nauczałem. Nie powiedziałem nigdy niczego przeciw tobie, a gdybym z niewiedzy coś powiedział, to przy błędzie mym nie obstaję. A jeślim nauczał czegoś błędnie, powierzam wszystko pod osąd rzymskiego kościoła. Wczesnym rankiem, 7 marca, raz jeszcze przyjmuje komunię świętą. Jest w pełni świadomy. Niedługo potem umiera ten, o którym powiedziano, że był największym świętym wśród uczonych i największym uczonym pośród świętych. Boże, źródło mądrości, dzięki Twojej łasce święty Tomasz z Akwinu gorliwie dążył do świętości i odznaczał się głębokim poznaniem prawd objawionych. Spraw, abyśmy zrozumieli jego naukę i naśladowali jego czyny. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Tu Radio Watykańskie. Audycja Święty Tygodnia w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia kończy niedzielne wydanie magazynu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.